I teraz możemy się Państwu przyznać, że jesteśmy w Muzeum Emigracji w Gdyni. Patrzymy na wejście do portu gdyńskiego i patrzymy, w jaki sposób przypłynął tutaj statek pasażerski. Co to za statek? O tym opowie Lech Rustecki.
Tutaj widzimy statek Aida Mar. Jest to statek pływający pod banderą włoską z Genui. Wybudowany w 2012 roku. Może się na nim zmieścić 2050 pasażerów. Załoga to blisko 600 osób. Długość 253 metry. Szerokość 32 metry. Potrafi osiągnąć prędkość 21 węzłów i ma 14 pokładów pasażerskich.
Będziemy obserwować podczas poranka, jak pasażerowie tego statku wysiadają, jak będzie wyglądał wyładunek tego statku. Ale przyjechaliśmy tutaj z Ustki. Jadąc z Ustki do Gdyni, zatrzymaliśmy się na chwilę w Słupsku, bo bardzo chcieliśmy wiedzieć, co mieszkańcy Słupska sądzą o Robercie Biedroniu. Taka krótka sonda zrobiona przez Jaśminę Nowak i Manię Skowrońską.
Chcieliśmy się zapytać, jakim prezydentem był Robert Biedroń?
No ten, jak to się mówi? Nie. I bardzo fajny. Dlatego u nas to parę lat był, ale poszedł wyżej. I mi się wydaje, że on zmieni coś.
Co takiego?
No co takiego, chodzi kobiety, inne sprawy. No nie wiem, ja to trudno mi się wygadywać, nie, na ten sposób, ale taki fakt.
Bardzo dziękuję.
Moja żona, jak występowała na placu naszym zwycięstwa, zrobiła sobie z nim zdjęcie i ona teraz się chwali. A jak on pojechał tam wyżej, do Warszawy, a teraz jak pójdzie do tego parlamentu, do Europy, tam gdzieś, nie, mi się wydaje, że no taki facet. O.
Jak młodzi ludzie oceniają Roberta Biedronia jako prezydenta Słupska? Na tak czy na nie?
Na nie, zdecydowanie.
Dlaczego?
Nic nie robił, kontynuował tylko niedokończone projekty swojego poprzednika, żadnych nowych inicjatyw. Miasto zostało zaśmiecone przez oszczędności, pousuwane śmietniki.
Właśnie mi tak. Odsądzę, bo nie powiedziała prezydenta, a to jest prezydenta byłego, prezydent? Mi chodziło o Roberta.
O Roberta Biedronia.
To nie chciałabym nie. Się wypowiadać, to też nie. Niekoniecznie. Ja tutaj za mało mieszkam, to jest w sumie tylko 3 lata, więc ciężko im powiedzieć, ale...
Ale bardziej na tak, czy bardziej na nie?
Ja bardziej na tak. Z mojej strony bardziej na tak.
Mhm. A dlaczego? Jakie były zmiany? Czy co zrobił tutaj Robert?
O zmianach i porozmawiamy, dlatego że ja tu za krótko mieszkam po prostu i tych zmian też aż tak nie ujrzałam, ale jeżeli tak, to tak.
A pani zdanie?
Nie, absolutnie nie. Ze względów politycznych. Tylko i wyłącznie.
Na przykład?
Nie będę się wypowiadać na ten temat.
Budzisz się i słuchasz. Radio Wnet.
To była sonda przeprowadzona przez Jaśminę Nowak i Manię Skowrońską, a my jesteśmy w Muzeum Emigracji w Gdyni. Cały tydzień spędziliśmy na Pomorzu. Gościem Poranka Wnet jest Maria Giec, dziennikarka, autorka, dziennikarka specjalizująca się właściwie w Bliskim Wschodzie, ale też autorka książki Cudze chwalicie, Polski nie znacie, Pomorze mniej znane, Trójmiasto, Kaszuby, Kociewie, Powiśle, Żuławy. Dzień dobry pani redaktor.
Dzień dobry, witam Państwa serdecznie.
My opowiedzieliśmy o kilku miejscach na Pomorzu. Książka opowiada o tym Pomorzu, do którego być może nie dotarliśmy. Jakie są najciekawsze miejsca? 5 najciekawszych miejsc na Pomorzu.
Ojej, to bardzo trudno wybrać tylko 5, ponieważ w tej książce znajduje się 120 parę bardzo ciekawych miejsc. I to nie są tylko i wyłącznie te spektakularne, typu tam Malbork czy właśnie Gdańsk, a wręcz przeciwnie. Ja bym Państwa zaprosiła na przykład do Kościerzyny. Kościerzyna jest miastem, czyli właściwie każdy wie, gdzie to można znaleźć na mapie, bo to jest bardzo proste. Ale Kościerzyna jest specyficznym miejscem, ponieważ ma bardzo ciekawe muzea, ma między innymi 2 sanktuaria maryjne w jednej parafii, co jest ewenementem na skalę światową. Jest też miastem, w którym znajduje się nie tylko Muzeum Parowozów, ale w tymże muzeum jest dział poświęcony PCK, czyli Polskiemu Czerwonemu Krzyżowi, co też jest ewenementem, dlatego że to było kiedyś osobne małe muzeum, a właściwie taka izba muzealna, no ale w tej chwili zostało przeniesione do tegoż Muzeum Kolejnictwa, czy też Muzeum Parowozów, starych, bardzo pięknych. I ja bym bardzo poleciła zobaczenie tego. Poza tym w samej Kościerzynie można wybrać się szlakiem Stolemów. Stolemi czy Stolemowie to były wielkoludy żyjące na Kaszubach. Jest bardzo wiele pięknych opowieści, legend na temat właśnie Stolemów. Co ciekawe, w Kościerzynie zostały zminiaturyzowane i są przedstawione właśnie jako takie niewielkie rzeźby, kilkudziesięciocentymetrowe. Jest to też bardzo piękna rzecz, jest to zupełnie współczesne. Współczesne są te rzeźby, ale opowiadające o starej historii Kaszub. Co jeszcze mamy dalej na Kaszubach? Kaszuby są bardzo ciekawe, jeśli chodzi o jedną z najstarszych architektur czy budowli właściwie na świecie, bo nie tylko w Polsce. Na Kaszubach mamy kamienne kręgi. Kamienne kręgi to znów opowieść, to jest opowieść i o starych jakichś kalendarzach, właściwie nie wiem przez kogo budowanych, z kurhanami, gdzie grzebano ludzi. Część naukowców twierdzi, że niektóre kamienne kręgi powstały już w X, a nawet wcześniej wieku przed naszą erą. I tak jest na przykład z kręgami w Leźnie pod Brusami. Tam jest bardzo piękny taki krąg ze stellą twarzową, czyli kamień z wyrytymi takimi elementami, które przypominają twarz ludzką. Ale są też tam również w tym Leźnie nie tylko same kręgi, nie tylko kurhany, ale również groby skrzynkowe, co też to jest znów stara łużycka kultura. Najbardziej takie spektakularne kręgi są w Odrach, no i oczywiście w Węsiorach. Węsiory pod Sulęczynem, Odry pod Czerskiem. To są w ogóle przepiękne miejsca, gdzie ludzie przejeżdżają, żeby się wyciszyć, żeby nabrać, nie wiem, mocy, żeby się dowiedzieć o jakichś starych wierzeniach. Mamy też bardzo piękny rejon. Tutaj Radio Wnet było w rejonie Ustki i w rejonie Słupska. Ja polecałam jeszcze Krainę w Kratę, czy w Kratkę, gdzie występują takie domy szachulcowe. Takim klasycznym miejscem, do którego warto pojechać, to Swołowo. I rzeczywiście Swołowo to jest wieś, bardzo piękna, duża wieś, która została właściwie zamieniona w tej chwili w jakiś taki ogromny skansen. Tam warto wybrać się na święto, czy na świętego Marcina, czyli w listopadzie, kiedy właśnie w Swołowie prezentowana jest gęsina. Zresztą jest nawet takie powiedzenie, najlepsza gęsina pochodzi ze Swołowa. Także mamy i co jeszcze? Mamy też sporo pięknych kościołów. Są kościoły barokowe, są kościoły gotyckie, są kościoły drewniane, są kościoły szachulcowe, są kościoły kamienne. Tu bym na przykład zaproponowała też wypad do Pręgowa pod Kolbudami. Czy powiedzmy, to w ogóle jest nieznane miejsce, czy też nawet troszkę wcześniej do Lublewa, gdzie na przykład odkryto taką manierystyczną ambonę, z manierystycznymi malowidłami ambonę. A w tymże Pręgowie, to jest stosunkowo niedaleko, odkryto bardzo piękne średniowieczne malowidła na ścianach. Także jest sporo miejsc, o których warto opowiedzieć. I nie wszystkie te miejsca zostały opisane w tej książeczce mojej, ponieważ będzie dalszy ciąg. Będzie, prawdopodobnie będzie, teraz przygotowujemy Kaszuby, tylko Kaszuby. I tam będzie jakieś, no też ze 100 ileś miejsc wartych obejrzenia. Takich miejsc jest, no nie wiem, ja mogę tutaj wymieniać, no chociażby Stężyca jest bardzo pięknym miejscem, do którego polecam, czy pod Stężycą chociażby też takie wielkie, ogromne wręcz, na kilku, sześciu czy więcej nawet hektarach kwadratowych, nie, hektarach, dobrze, przepraszam, z matematyką zawsze mam problemy, znajdują się cmentarzyska od mniej więcej X, czy nawet wcześniej wieku przed naszą erą. Niektórzy twierdzą, że nawet od czasów kultury brązu, czy kultury żelaza, to jeszcze wcześniej, do praktycznie jakiegoś drugiego, trzeciego wieku naszej ery. I to są, no też można tam spotkać gurhany i groby skrzynkowe. Ja tego Unirazy na przykład w ogóle nie opisywałam jeszcze. Nie opisywałam na przykład chojnic, którymi jestem zachwycona. Bardzo pięknie zostały odnowione. No wiele, wiele miejsc, które polecam i które można by było właśnie zobaczyć. Również zapraszam do Gdyni. Gdynia oprócz skweru Kościuszki, pięknych powiedzmy okrętów i statków, jachtów, ma na przykład bardzo, mimo że Gdynia jest w ogóle nowym miastem, powstałym w latach międzywojennych, to na przykład mamy bardzo piękny kościół, który ma tradycje jeszcze średniowieczne, tu niedaleko, niedaleko Muzeum Emigracji, to znaczy no trochę niedaleko, bo po drugiej stronie wody, którą widzę przed sobą, czyli tych wszystkich portowych kanałów, basenów i tak dalej, znajduje się Oksywie. I tam na Oksywiu jest przepiękny kościółek, do którego też wszystkich zapraszam. Rzadko kto w ogóle tam dociera, bo jest to daleko. Ja sama, mieszkając wiele lat w Gdyni, właściwie tego miejsca nie odwiedzałam.
A ja zachęcam Państwa do zapoznania się z książką Marii Giec, Pomorze mniej znane, tam o tych skarbach Pomorza można przeczytać bardzo dużo. Czekamy na drugi tom opowieści o tych mniej znanych miejscach na Kaszubach, a Maria Giec na pewno powróci w dzisiejszym poranku jeszcze na antenę w Radiu Dwóch Stolic i Radiu Dwóch Prędkości. Patrzymy na zegarek, jest godzina 7:41. Radio Poranku! Radio Poranku! Radio Poranku! Radio A my wracamy do Zakopanego. Marcin Zubek, prezes Zakopiańskiego Oddziału Związku Podhalan, jest przy telefonie. Dzień dobry panu.
Dzień dobry panie Krzysztofie. Kłaniam się z Zakopanego.
Ten okropny wczorajszy dzień w Zakopanem, to popołudnie, jak pan przeżył?
No, powiem szczerze, że takiego dnia dość dawno nie przeżyłem od można powiedzieć, katastrofy smoleńskiej, bo to, co się działo, nie zapowiadało się tak. No, było piękne popołudnie, miał rozpocząć się Dzień Górali Polskich na festiwalu, na 51. festiwalu folkloru ziem górskich z Zakopanem i deszcz i na początku kilka wyładowań wydawało się, że które nie będą nic takiego wielkiego może się nie stać, po prostu ciężko nawet o tym jeszcze dzisiaj mówić, bo po prostu to wszystko, co się później działo, zmroziło na naszą wyobraźnię o tym po prostu i ciężko o tym mówić, po prostu z perspektywy tego wczorajszego dnia wydaje się, że patrząc na góry, trzeba mieć wielki respekt i najwyższy gazda powiedział, że on ma tu najwięcej do powiedzenia jeszcze na tej ziemi. No, powiem tak, Dzień Górali Polskich, który miał się wczoraj odbyć, przejdzie do historii jako dzień, w którym stała się rzecz bardzo przykra, bo no, zginęło bardzo dużo młodych ludzi w Tatrach i osoby poszkodowane. Te dwie osoby, te młode i te dwie osoby po naszej stronie, czyli cztery osoby, obawiamy się, że nie będą to jeszcze osoby, które zamkną tą listę tych osób poszkodowanych. W każdym razie zmiana całego rytmu festiwalu i przerwanie wszystkich koncertów związanych z muzyką, śpiewem, z tańcem i o godzinie 17 mobilizacja wszystkich górali, którzy byli w okolicy, którzy mieli przyjść na koncert, który się miał zacząć, galę honorową 115-lecia i 100-lecia Związku Górali i Związku Podhalan, zamieniona została w modlitwę za tych ludzi poszkodowanych w Tatrach, bo cały czas napływały informacje, że tych ludzi jest coraz więcej. Mieszkańcy Zakopanego Górale zorganizowali pomoc dla tych ludzi, bo porażeni przez piorun, ludzie zostali po prostu bez niczego, niektórzy nawet bez butów, bo kto nie był przy takiej akcji w Tatragi, nie widział tego, no po prostu ludzie zostali niektórzy przypaleni piorunem, porażeni, no w różnym stopniu ludzie z różnymi uszkodzeniami różnej części ciała. Są jeszcze osoby, które są poszukiwane. I to właśnie było. I tu bym prosił w imieniu wszystkich poszkodowanych o wspólną modlitwę, o to, żeby się jak najwięcej osób odnalazło, jeszcze tych, których może brakować, bo jest to sprawa nie można spokojnie o tym mówić, bo brakuje tych ludzi. Byliśmy wieczorem z małżonką w szpitalu, z tymi ubraniami i z tymi rzeczami rozdawaliśmy tym poszkodowanym. Niektórzy ludzie byli jeszcze dalej w szoku, już bardzo późno w nocy. I brakuje jeszcze niektórych. No najbardziej utkwił mi, powiem szczerze, ciężko o tym mówić, obraz płaczącej matki, która razem z psychologiem policyjnym z Krakowa no po prostu czeka na swoje dziecko, żeby się odnalazło.
Bo te poszukiwania nadal trwają.
Tak, wczoraj zostały przerwane ze względu na to, na bardzo silną mgłę, no i oczywiście noc, która przyszła po tych tragicznych wydarzeniach i powiem tak, że ta liczba tych osób jeszcze może wzrosnąć, niestety może wzrosnąć, także bardzo prosimy o modlitwę. Wczoraj oprócz tego, że w namiocie festiwalu, tak jak powiedziałem na początku, razem z kapelanami związku, potem z księżmi, z góralami, z tymi ludźmi, którzy przyszli się pomodlić, wiedzieli o tym, że o 17 ma być koncert, który potem został przemieniony w wielką modlitwę, wielkie błaganie o pomoc, która no jest potrzebna. Dzisiaj jest jeszcze mgła nad Zakopanem, no i ta akcja może być utrudniona. Było bardzo, bardzo wiele ludzi zaangażowanych, od strażaków, od pogotowia LPR, od zwykłych ludzi, strażaków ochotników, strażaków ze straży pożarnej, ratowników medycznych, wolontariuszy, no bardzo dużo ludzi się zaangażowało w tą pomoc na różnym etapie. Kto co mógł zrobić, to dawał. Ludzie przynosili ubrania, tak jak mówię, do szpitala, bo padła akcja, że ludzie są po prostu w tych, nie wiem jak się nazywają, te ubrania, które się daje do przed operacją, po prostu ludzie z całej Polski, no ludzie z przede wszystkim ci, co byli poszkodowani na Giewoncie, ale z różnych miejsc w Tatrach. No, miałem okazję rozmawiać z kimś z Zakopanego, który razem z wnukami szedł w kierunku Kalatówek i w pewnym momencie świst, dziwny świst przerwał im jakby taki spokojny marsz. ale jeszcze pogoda była wtedy dobra. I okazało się, że tym świstem był taki dziwny piorun, który uderzył niedaleko nich w drzewo. Oni biegiem po prostu dostali się na kalasówki i tam czekali do godziny prawie 17. Nie ruszali się stamtąd tą całą burzę i te wyładowania. No. Te wyładowania były nie tylko w Tatrach, ale to także na zboczu Gubałówki, bo to wszystko można było obserwować. W pewnym momencie myśleliśmy, że to po prostu przejdzie, że to będzie kilka uderzeń, ale te niektóre uderzenia były tak potworne, tak mocne, że na równi Krupowej, gdzie była rozstawiona również takie stoiska regionalne, to w niektórych nawet drgały ściany. No były takich wyładowań, najstarsi górale, że tak powiem, nie pamiętają.
Będziemy myśleć i myślimy o tym, co dzieje się w Zakopanem. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
Szkoda, że przy takiej okazji właśnie musimy się spotykać, ale bardzo serdecznie Państwa proszę o modlitwę za tych ludzi, wszystkich poszkodowanych, za tą opiekę medyczną, za tych ratowników, za tych lekarzy, którzy całą noc w szpitalu opatrywali. I w wielu szpitalach, bo to nie można powiedzieć, że tylko w Zakopanem, wiele karetek jeździło, wiele ludzi po prostu było zaangażowanych w to. Bardzo serdecznie dziękujemy w imieniu tu władz miasta, w imieniu burmistrza miasta, wszystkim, którzy pomagali. Na każdym momencie, bo w tych szpitalach po prostu jest bardzo wiele ludzi, którzy potrzebowali pomocy, potrzebowali wsparcia. Niektórzy gratulowałem po prostu tam na SOR-ze w Zakopanem, że kolego dostaliście, czy koleżanko dostaliście drugie życie, bo były po prostu całe rodziny, kiedy przekazywaliśmy to ubranie. I także bardzo serdecznie dziękujemy tym wszystkim jeszcze raz, którzy pomagali tym poszkodowanym.
Ja bardzo serdecznie dziękuję, że znalazł Pan chwilę dla Poranka Wnet. Marcin Zubek, prezes Zakopiańskiego Oddziału Związku Podhalan, był gościem Poranka.